ostatni list dzisiaj do ostatniego zboru. Objawienie Jana, 3 rozdział. List do zboru w Laodycei, 3 rozdział objawienia Jana i od 14 wersetu czytamy Boże Słowo. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Laodycea. Ostatni zbór ten list nie jest znowu taki optymistyczny, prawda? Nie jest listem pochwalnym. W zasadzie nie mamy tutaj żadnej pochwały dla tego zboru. Takich kilka słów na temat tego miasta, starożytne miasto na terenie Frygii, oddalone o kilkanaście kilometrów od Hierapolis, współcześnie stanowisko archeologiczne w południowo-zachodniej Turcji, także dzisiaj tego miasta już tam nie ma. Zostało założone w miejscu wcześniejszej osady w połowie III wieku przed naszą erą. Największy rozkwit Laodycei przypada jednak na okres rzymski, kiedy to miasto wzbogaciło się głównie dzięki produkcji wełny. Produkowali też taką maść na oczy, o której tutaj czytamy. Byli bardzo bogatym miastem, do tego stopnia bogatym, że kiedy trzęsienie ziemi zniszczyło to miasto i Rzymianie chcieli pomóc w odbudowie tego miasta, to oni nie przyjęli pomocy z zewnątrz, dlatego że byli w stanie sami się podźwignąć i sami odbudowali swoimi własnymi siłami, swoimi własnymi środkami. To trochę też pokazuje, jakie to miasto było. No, niektórzy komentatorzy też mówią o tym, że woda do tego miasta była sprowadzana gdzieś z gorących źródeł, po drodze ta woda ostygła, no i była taka ani zimna, ani gorąca, tak jak tutaj czytamy w tym liście. Także to wszystko, co tutaj Jezus mówi do tego zboru, dla tych słuchaczy było jakby takie bardzo czytelne, o wiele bardziej czytelne niż dzisiaj dla nas. Oni dokładnie wiedzieli, o czym Jezus mówi, kiedy mówił, że mają być, że jesteś letni, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, że jesteś ślepy i tak dalej, i radzę Ci. I to wszystko było dla nich doskonale czytelne. Ale zacznijmy od początku. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Jezus się przedstawia, tak jak mówiliśmy już na początku każdego listu. Jezus przychodzi i na samym wstępie przedstawia się temu zborowi. I na samym wstępie mamy to najbardziej chyba znane słowo w naszym słowniku, którego używamy też codziennie, prawda, kiedy się modlimy. Słowo Amen. Jezus się przedstawia tutaj jako ten, który jest Amen. Co to znaczy amen? Kiedy się modlimy, mówimy amen. Kiedy ktoś się modli i my zgadzamy się z tą modlitwą, mam nadzieję, że nie wypowiadamy jakby mechanicznie tego słowa amen. Nie na każdą modlitwę też możemy powiedzieć amen, prawda? Ale jeśli zgadzamy się z modlitwą, to też mówimy amen, czyli jakby takie potwierdzenie. Składamy nasz podpis, mówiąc inaczej, tak jak jest to tłumaczone słowo, niech tak się stanie. Dokładnie to słowo, ja tak troszkę sobie poczytałem, słowo aramejskie, które przeszło do języka hebrajskiego, a później w niezmienionej formie to słowo przeszło do greki, do łaciny i do wszystkich innych języków. Czy przyjedzie do nas Amerykanin, czy Francuz, czy ktokolwiek, każdy z nich, kiedy kończy modlitwę, to mówi amen. Czasami to brzmi troszkę jakoś lekko inaczej, ale generalnie jest to ciągle to samo słowo. W Starym Testamencie słowo amen miało dwa znaczenia. Pierwsze to było takie potwierdzenie słów wypowiadanej modlitwy. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy, że kiedy miały być odczytywane te... może ja to przeczytam. Piąta księga Mojżeszowa, 27 rozdział. Myślę, że to jest dosyć istotne. Kiedy były odczytywane pewne fragmenty z zakonu. Piąty rozdział, piąta księga Mojżeszowa, 27 rozdział. I odezwą się Lewici i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie amen. I ludzie potwierdzali, jakby wyrażali swoją aprobatę do tego, co było mówione. To jest pierwsze znaczenie tego słowa amen. Drugie znaczenie słowa amen w Starym Testamencie jest to imię własne Boga. To było imię, którym Bóg był nazywany. Kiedy czytamy, że Bóg jest nazywany Bogiem prawdy, Bogiem wiernym, to jest napisane, że to jest El Shaddai Amen. Bóg prawdy, Bóg wierny. Takie było znaczenie tego słowa w Starym Testamencie. I tutaj Jezus się przedstawia jako ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy. To znaczy właśnie amen. I kiedy Jezus przychodzi do zboru w Laodycei, dokładnie przedstawia się w taki sam sposób. W objawieniu Jana amen jest jako imię własne Jezusa. I w drugim Koryntian apostoł Paweł pisze coś takiego: albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwa i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, czyli w Chrystusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. I to słowo, to imię własne, którym przychodzi tutaj Jezus do tego zboru, ma właśnie takie znaczenie. Ja jestem amen. Ja jestem wierny, ja jestem prawdziwy, ja jestem prawdomówny. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. ani zimny, ani gorący. Czyli jaki? Letni. Czyli jaki? Nijaki. Prawda? Podobno takie letnie napoje, letnie temperatury, one wywołują, czy są w stanie wywołać nawet odruch wymiotny u człowieka. Letni, nie wiadomo jaki, nie wiadomo czy wierzący, czy niewierzący, ani w świecie, ani w kościele. Nie wiadomo kto, trochę tu, trochę tam, i tu dobrze, i tam dobrze, bez wyrazu, niekonkretnie. Wiecie, Bóg jakby piętnuje też taką postawę. Widzimy, że Pan Bóg nie akceptuje czegoś takiego. To Jemu się nie podoba. A tak, że jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Bóg nie chce czegoś takiego. Jemu to się nie podoba. I ta taka nijakość, taka byle jakość, takie nie wiadomo co, było jakby główną, głównym grzechem, czy tym, co Bóg piętnował w tym zborze. I Jezus przychodzi i mówi, że to jest coś, co mi się nie podoba. Tak nie może być. Ja tego nie akceptuję. Musisz coś zmienić. Musisz coś zrobić z tym. Dalej Jezus jakby też pokazuje, czy głębiej wchodzi w to, dlaczego oni właśnie byli tacy, jacy byli. Skąd się wzięło to takie, ten taki marazm, ta nijakość, ta byle jakość, taka bezpłciowość. Skąd to się wzięło? Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. I tutaj mamy taki duży kontrast pomiędzy tym, w jaki sposób ci ludzie sami siebie oceniali, jak oni siebie postrzegali, co oni o sobie myśleli, to jakie przekonanie mieli na temat samych siebie, a tym, jak widzi ich Jezus. Jest bardzo duża przepaść. Widzimy, że Jezus inaczej ich postrzegał, niż oni postrzegali samych siebie. I wiecie, nasza ocena samych siebie może być czasami błędna, prawda? Że możemy myśleć o sobie coś, a nasz prawdziwy stan może być zupełnie inny. Nie jesteśmy obiektywni w stosunku do samych siebie. Nie potrafimy wystawić samym sobie właściwej oceny. Wiecie, dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego potrzebujemy też Bożego Słowa. Tylko Boże Słowo jest w stanie dokonać sprawiedliwej, prawdziwej i bezbłędnej oceny nas, naszego serca, naszej duszy, a nawet naszych zamiarów i motywów. Tak mówi Boże Słowo. I myślę, że zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej Polsce łatwo jest popaść w samozadowolenie. Samozadowolenie, czyli tak jak ten zbór. Wszystko jest w porządku. Niczego nie potrzebuję. Moje życie jest w miarę poukładane. Nie mam żadnych nałogów ani widocznych grzechów. Nie ma się w zasadzie do czego przyczepić. Mam wszystko pod kontrolą i w gruncie rzeczy jestem z siebie zadowolony. Wszystko jest okej. Wiecie, ale ten werset pokazuje, jak bardzo możemy się mylić. Jak bardzo możemy być oszukani i zwiedzeni. Wiecie, oni nie popełnili jakiejś drobnej pomyłki. To nie był taki jakiś mały błąd w ocenie swojego stanu. można powiedzieć, że to była katastrofa. Nie ma chyba nic gorszego dla człowieka myśleć, że jest super, kiedy jest aż tak bardzo źle. I Boże Słowo mówi o tym, że możemy się znaleźć w takiej sytuacji. W przypowieści czytamy coś takiego: niejedna droga zda się człowiekowi prosta, czyli bezpieczna, właściwa, ale co? Ale w końcu prowadzi do śmierci. Wielu ludzi znajduje się na takiej drodze. Myślą, że idą dobrze, myślą, że jest super, że jest świetnie, że wszystko idzie bardzo dobrze, ale potrzebujemy tego, abyśmy byli korygowani. Mało tego, potrzebujemy, to jest niezbędne do tego, niezbędne jest to, aby nasze życie było korygowane. W Psalmie 139 czytamy takie słowo: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Wiecie, autor tego psalmu, pomimo tego, że napisał tak wspaniały psalm, ale wiedział, że sam nie jest w stanie jakby sobie z tym poradzić, z oceną samego siebie, bo jesteśmy bardzo tacy, wiecie, pobłażliwi dla siebie i skłonni do tego, żeby wszystko widzieć w takich pięknych kolorach. Badaj mnie i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Badaj mnie, w jakim miejscu jestem. Sprawdzaj moje życie. I czytaliśmy już o tym, że Bóg przychodzi do zboru i mówi, że ja jestem tym, który badam serce i nerki. I Jezus przyszedł do tego zboru i zbadał, i zobaczył, jaki jest ich prawdziwy stan. I obnażył. I myślę, że byli bardzo zdziwieni i bardzo zaskoczeni, prawda? Kiedy uważali, że są bogaci, zaopatrzeni, że niczego nie potrzebują, a nie wiedzieli o tym, że jesteś pożałowania godzien. Nędzarz i biedak, ślepy i goły. Wiecie, kto to jest pożałowania godny? Pożałowania godzien. Można doprowadzić się do takiego stanu, że można być pożałowania godny. Chociaż na zewnątrz może wszystko wyglądać pięknie, wspaniale, ładnie się prezentować. Dzisiaj to nie jest żaden problem, prawda? Ktoś, kto uważał, że niczego mu nie brakuje, był pożałowania godny, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Wiecie, i to, co tutaj czytamy, pomimo tego, że to są takie przykre słowa i smutne słowa i słowa, które no, oni nie mieli się z czego cieszyć, kiedy to usłyszeli, kiedy to przeczytali, ale wiecie, tak naprawdę prawda o nas, kiedy ona do nas dociera, jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy przychodzi Jezus, kiedy Pan Bóg przez Ducha Świętego mówi nam, jaka jest prawda o nas, bez owijania w bawełnę. Tak jak Jezus tutaj przychodzi i mówi: przychodzę, ja jestem ten, który jest Amen. Ten, który mówię prawdę, ten, który mówi, jak jest. Jest wielkim błogosławieństwem dla człowieka, kiedy dowiaduje się prawdy, bez względu na to, jaka ta prawda jest. Wiecie, prawda, ona zawsze uwalnia, ona wyzwala, ona sprawia, że możemy zacząć coś robić ze swoim życiem. I dlatego Jezus mówi: nie wiesz, że jesteś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły, ale teraz już wiesz. Ale teraz już wiesz. I kiedy już wiesz, to radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wiecie, Jezus przychodzi nie tylko z prawdą o nas, często z brutalną prawdą, często z przykrą prawdą, często z prawdą, która jest trudna do przyjęcia, ale Jezus przychodzi również ze wszystkim, co jest potrzebne nam, aby ten stan się zmienił. Jezus nie jest tylko tym, który nas karci, bije i mówi to źle, to źle, to źle. Ale On mówi też, radzę Ci w tym Twoim przykrym stanie, w tym Twoim fatalnym stanie, w tej Twojej nędzy i biedzie i ślepocie i nagości. Radzę Ci, abyś nabył u mnie. I zobaczmy, Jezus to wszystko ma. To, co nam jest potrzebne. Ma i maść na to, żeby namaścić oczy. I ma złoto, którym możemy się wzbogacić. I abyśmy przyodziali szaty białe. I kiedy tak to czytamy, to możemy zobaczyć, że Jezus tutaj wymienia te wszystkie rzeczy, które oni jako ludzie fizycznie posiadali. Oni mieli złoto, oni się wzbogacili na produkcji wełny tak naprawdę. Czyli skoro mieli wełnę, to mieli też najprawdopodobniej piękne szaty, mieli się i produkowali maść na oczy. I ci, którzy to mieli, wiecie, tak naprawdę byli w duchowym znaczeniu w bardzo opłakanym stanie. Ale Jezus przychodzi i ma to wszystko, abyśmy byli bogaci, abyśmy byli ubrani, i aby nasze oczy zostały otwarte. On nie tylko wytyka, ale On mówi, radzę Ci. Ja to mam. Zobacz. Możesz to mieć. Możesz być bogaty, naprawdę bogaty. Możesz być ubrany i możesz widzieć. Boże Słowo ujmuje to tak, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Wiecie, i bez względu na to, co Jezus obnaży w naszym życiu, jaki brak, jaką nędzę, jakikolwiek grzech, czy cokolwiek nam brakuje, wiecie, On przychodzi i mówi nie tylko, że tego Ci brakuje, tego nie masz, ale On mówi, zobacz, możesz to mieć, możesz to wziąć za darmo. Jak mówi Boże Słowo, bez płacenia. Taki jest Jezus. Ale to jeszcze nie koniec. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Kolejny trudny werset. Prawda? Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Co w tym wersecie możemy zobaczyć? Co w tym wersecie możemy zobaczyć? Można powiedzieć tak, każdy może tu zobaczyć coś innego, prawda? Jeden zobaczy, że Bóg nas kocha, a drugi zobaczy, że Bóg nas smaga. Ale nie jest dobrze popadać ani w jedną skrajność, ani w drugą. Tak, tutaj mamy wszystko to, czego my potrzebujemy, wszystko to, z czym Bóg do nas przychodzi. Na samym początku mamy zapewnienie o Bożej miłości. Bóg nas zapewnia o swojej miłości. Mówi, że nas kocha. On kocha nas cały czas. Ale wiecie, Bóg nas zapewnia nie tylko o swojej miłości. Bóg nas zapewnia, że nas będzie kochał, ale też nas zapewnia, że będzie nas karcił i smagał. To są obie te rzeczy obok siebie. Dzisiaj się mówi, taki gdzieś widziałem slogan, kocham, więc nie biję, czy coś takiego. Ale tutaj mamy zupełnie coś innego, że kocham i dlatego karcę i smagam. To nie jest przeciwstawne. To właśnie to karcenie i smaganie, ono wypływa, jest wynikiem Bożej miłości. I myślę, że ważną rzeczą jest, abyśmy mieli prawdziwy obraz Boga, taki rzeczywisty, nie zmanipulowany i nie zniekształcony. Bóg to nie jest ktoś, kto nas kocha tak bardzo, że machnie ręką na nasze nieporządne życie. Bóg nie jest takim Bogiem. Ale Bóg też nie jest takim Bogiem, który tylko czeka, wiecie, z rózgą w ręku i w każdej chwili gotowy uderzyć, kiedy tylko zobaczy, że coś zrobiliśmy nie tak i aż się cieszy, że będzie mógł nas uderzyć. Bóg też nie jest takim Bogiem. Myślę, że dużo słyszeliśmy i chętnie słuchaliśmy o Bożej miłości, ale o wiele mniej chętnie o Bożej dyscyplinie, o Bożym karceniu, o Bożym smaganiu. Dlatego chcę kilka słów powiedzieć na ten temat. Bycie Bożym dzieckiem oznacza, że, a powiedziałbym najpierw, że bycie Bożym dzieckiem gwarantuje też tobie i mi, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi. Bycie Bożym dzieckiem gwarantuje nam nie tylko ojcowską miłość Boga, ale również ojcowskie wychowanie. A w ojcowskim wychowaniu zawiera się również ojcowska dyscyplina. Po co dyscyplina? Nie wystarczyłaby sama miłość, że było tak fajnie i miło i sympatycznie? Wiecie, dyscyplina z Bożej strony jest po to, jak mówi Boże Słowo, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Po to jest ta Boża dyscyplina. Czytamy o tym, nie wiem, czy zauważyliście, czytamy o tym w każdy miesiąc, że Pan Bóg nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Lubimy myśleć, że Bóg nas kocha, ale lubimy też zapominać, że Boża miłość jest mądra. Boża miłość jest mądra. Bóg nie jest starym dziadkiem, któremu, kiedy wnuki wchodzą na głowę, to on się cieszy i można z nim robić, co się chce. On nas kocha, ale kiedy jesteśmy nieposłuszni, a przecież jesteśmy, prawda? Każdemu z nas się to zdarza. Kiedy jesteśmy nieposłuszni, Pan Bóg mówi do nas, ostrzega, napomina, a jeśli to nie skutkuje, to bierze rózgę i smaga. Tak jak każdy dobry, kochający ojciec swoje dzieci. I zapewniam was, że to nie są puste słowa. Tak jak Boża miłość jest prawdziwa i realna w naszym życiu, tak samo Boże karcenie i Boża rózga jest tak samo prawdziwa jak Jego miłość. I Boże Słowo mówi, że jeśli jesteśmy karceni przez Boga, to jest to jeden z dowodów na to, że jesteśmy Jego dziećmi. Biblia mówi, że możemy zapomnieć, że jest to nieodłączna część naszego chrześcijańskiego życia, naszego synostwa. Bycie Bożym dzieckiem gwarantuje nam Bożą miłość. Od tego się wszystko zaczęło. Ale mamy też gwarancję Bożego wychowania. I w liście do Hebrajczyków jest takie słowo zapisane. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. kogo Pan miłuje. Wiecie, to jest równoznaczne. Nie ma wyjątków od tej zasady. Jest napisane, że każdego, chłoszczę każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Można jeszcze dalej czytać, ale na tym się zatrzymam. Karcenie to nie jest coś nadzwyczajnego, co się dzieje w naszym życiu. To jest element, powiedziałbym tak, tak jak w życiu naszym takim normalnym, domowym. Normalną rzeczą jest, że karcimy nasze dzieci, bo je kochamy. I Biblia mówi, że jeśli nie jesteście karceni, to znaczy, że nie jesteście Jego dziećmi. Tak mówi Boże Słowo. Dlatego warto mieć taki właściwy obraz Boga, tego, który kocha, ale tego, który zrobi wszystko i który robi wszystko każdego dnia, aby nas trzymać z daleka od tego świata, aby wychowywać nas dla swojej chwały. Tak jak my nasze dzieci mamy wychowywać dla Pana, tak samo On wychowuje nas, abyśmy z tym światem nie byli potępieni. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, to jest wspaniałe słowo, ale to jest też przykre słowo. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Z jednej strony jest to wspaniały obraz tego, że Jezus puka do tego zboru, który był letni, do tego zboru, który był taki zadufany w sobie, który był zadowolony z siebie, który powiedział, że ja niczego nie potrzebuję. Wiecie, i kiedy człowiek jest w stanie takim, kiedy dochodzi do wniosku, że ja niczego nie potrzebuję, to wiecie, okazuje się, że Jezus znajduje się gdzie? Jezus stał na zewnątrz i pukał do nich, żeby go wpuścili. Można powiedzieć, no cóż za tragiczna sytuacja, że Pan Kościoła stoi na dworzu i puka i czeka, aż mu otworzą, aby mógł wejść. Przecież mówimy, że kiedy się zgromadzamy, to Jezus jest wśród nas, prawda? Ale tam widocznie Jezusa nie było. Oni doszli do takiego momentu w swoim życiu, że Pan Kościoła znalazł się poza tym zborem. Ale z drugiej strony widzimy tą wielką miłość Jezusa też do tych ludzi. To, że dawał im szansę, to, że no nie jest łatwo stać pod czyimiś drzwiami i pukać i czekać, aż ktoś usłyszy i w końcu się zdecyduje i raczy podejść i otworzyć, prawda? Ale taki jest Jezus, że On przychodzi, On nie rezygnuje. On dawał tym ludziom szansę i mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Być może też w twoim życiu jest tak, że Jezus puka i puka i puka i mówi i prosi i czeka, aż otworzysz te drzwi, żeby On mógł wejść. A jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a On ze mną. Wiecie, nie wystarczy usłyszeć. Możemy słyszeć Boży głos. Może słyszymy. Może słyszysz już od jakiegoś czasu, od wielu lat. I może zadowalasz się tym, że Jezus do ciebie mówi. Ale wiecie, kiedy słyszy się głos Jezusa, to On oczekuje też reakcji z twojej i mojej strony. To nie jest tak, wiecie, słyszałem dzisiaj, Jezus do mnie mówił. I co? Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wiecie, potrzebna jest ta odpowiedź z naszej strony, ta pozytywna odpowiedź, otwarcie drzwi. Wiecie, czasami przychodzi ktoś do nas, dzwoni do drzwi, my stajemy w drzwiach, bo nie wiemy, kto to jest, otwieramy drzwi i wtedy albo, nie wiem, rozmawiamy z kimś w drzwiach, albo odbieramy paczkę w drzwiach, albo zapraszamy go do środka, albo mówimy, nie jestem zainteresowany. Myślę, że każdemu z nas się zdarzało przeprowadzać takie rozmowy, prawda? Albo możemy nie otworzyć drzwi, jak zobaczymy, że to jest ktoś, kogo nie chcemy, nie życzymy sobie. Dlatego Jezus mówi, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to co się stanie? Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał. Co to znaczy? Wieczerzać. Czyli co? Mieć społeczność. Mieć bliską relację. Wiecie, Jezusowi tylko o to chodzi. On nie chce, żebyśmy robili nie wiadomo co. Żebyśmy Go wspaniale ugościli. Żebyśmy przygotowali nie wiadomo jakie rzeczy. Nie. On chce tylko jednego. Chce mieć bliską relację z Tobą. Społeczność. Wieczerzać. Chce przywrócić Ciebie i mnie do tego stanu, jaki był przed upadkiem, kiedy Bóg miał relację z Adamem, a Adam miał taką bliską społeczność z Bogiem, że mogli sobie rozmawiać jak przyjaciele. I zobaczmy, że Jezus tutaj nie ma wielkich wymagań w stosunku do człowieka. Jeśli usłyszysz mój głos, jeśli usłyszysz Jego głos i otworzysz drzwi, On wstąpi, wejdzie i będziecie razem mieli społeczność. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Boży tron. Wiecie, do takiego kiepskiego zboru, do takiego byle jakiego zboru, nijakiego zboru, Jezus mówi, czy daje obietnicę, że zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Wiecie, nie ma wyższego miejsca w całym wszechświecie niż Boży tron. Nie można już wejść wyżej. I taką obietnicę daje Jezus komuś takiemu kiepskiemu, takiemu byle jakiemu. Z tak wspaniałą obietnicą, z tak wspaniałym słowem przychodzi Jezus do takiego beznadziejnego zboru, bym powiedział. Nie dlatego, że oni właśnie byli jacyś tacy wspaniali, ale pomimo tego, że byli tacy, jacy byli. I to też jest taka pociecha dla nas, bracie i siostry, bez względu na to, jak wygląda w tej chwili twoje życie, bez względu na to, jak nisko upadłeś, albo jak dobrze o sobie myślisz, bez względu na to, jak wygląda twój prawdziwy stan. To najwyższe miejsce we wszechświecie jest dzisiaj dla ciebie osiągalne, jest w twoim zasięgu. Nie ze względu na to, kim jesteś, ale ze względu na tego, który daje obietnicę. On może nas zabrać tam, gdzie jest to najwyższe miejsce. Dlatego, że On tam jest. A Boże Słowo mówi, że tam, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Ta ich bieda, ta ich nędza jakby nie zabierała im tej szansy, tej możliwości. Ale wszystko było też w ich rękach. Zobaczmy, że tutaj ten fragment. on mówi też o pewnej odpowiedzialności z naszej strony. Radzę ci, abyś nabył u mnie tych rzeczy. Oni mogli to zrobić, ale mogli powiedzieć, a ja i tak tego nie potrzebuję, a ja i tak będę żył swoim życiem. Mogli tak zrobić. Wiecie, to jest decyzja, przed którą Pan Bóg nas stawia. Każdego dnia podejmujemy różne decyzje. To my decydujemy, czy otworzymy drzwi, czy wpuścimy Jezusa do środka. To my decydujemy o tym, jak wygląda ta nasza relacja z Jezusem. Czy będziemy słuchać Jego głosu przez drzwi, czy wpuścimy Go do środka i będziemy z Nim wieczerzać. To leży w Twojej i mojej mocy. To jest niepojęte, to jest nieprawdopodobne, to się nie mieści w głowie, że Stwórca Wszechświata robi coś takiego, że daje nam wybór, ale tak jest. Dlatego módlmy się o to, aby Pan Bóg dał nam taką odwagę i też taki mądry umysł, abyśmy też chcieli poznawać prawdę o sobie, abyśmy się nie odwracali plecami od Boga, od Jego słowa, od tego, co On do nas mówi. Jeśli słyszysz Jego głos, nie mój, Jego głos, jeśli słyszysz Jego głos, nie lekceważ. On przychodzi. Tak jak przyszedł do zboru w Laodycei, pomimo tego, jacy oni byli, On tak samo dzisiaj przychodzi do Twojego i mojego życia. I mówi, i prosi. Jeśli słyszysz ten głos, otwórz drzwi, a Jezus wejdzie do środka i zobaczysz, jak się wszystko zmieni. Nie bójmy się tej zmiany. To jest zmiana czasami trudna, czasami bolesna, ale to jest zawsze zmiana na lepsze. Lepiej być ubogim w duchu i wiedzieć o tym, niż być biedakiem, nędzarzem, ślepym i gołym, a myśleć, że niczego się nie potrzebuje. Niech Bóg da nam mądrość i odwagę. Niech Duch Święty pomoże nam podjąć właściwą decyzję. Decyzję. Oni musieli podjąć decyzję i my też. Musimy podjąć decyzję. Każdy z nas wie jaką. Abyśmy mogli usiąść przy jednym stole z naszym Panem i wieczerzać. Nie ma nic wspanialszego dla mnie i dla Ciebie. Amen. Powstańmy do modlitwy.